I hospitalized in critical condition.
Yes.
Wydał wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Pastor był oskarżony o to, że rzekomo obraził uczucia religijne katolików, a także znieważył prezydenta Dudę. Sąd okręgowy wydał wyrok 8 miesięcy ograniczenia wolności dla pastora Pawła Chojeckiego. Wyrok jest nieprawomocny. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dalej. Eunika Chojecka, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. A z nami jest pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam państwa.
A także mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest z nami również były ksiądz katolicki Jerzy. Witamy serdecznie, który poparł pastora Pawła Chojeckiego.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie. Jest również przedstawiciel młodego pokolenia, który również do sądu wystosował pismo popierające pastora. Raper chrześcijański Mikołaj Mądrzyk, Mikser. Witam cię serdecznie.
Witam, cześć.
Cześć, dziękujemy za wasze wsparcie i też czekamy na wasze komentarze, głosy. Piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze, na Facebooku. Wasze głosy będą się pojawiać na naszym ekranie na bieżąco i będziemy też się do nich odnosić. Mamy też wypowiedzi mecenasa Andrzeja Turczyna, obrońcy pastora Chojeckiego, a także profesora Kiliana z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który napisał kontropinię do opinii biegłej, na podstawie której pastor Chojecki został skazany wyrokiem na razie nieprawomocnym. Pierwsze pytanie do ciebie. Jak na ten wyrok zareagowałeś? Kilka słów do naszych widzów.
No, ze spokojem, ale i ze smutkiem. Ze spokojem, bo wiedziałem, że takich spraw się nie zaczyna, że prokuratura nie rozpoczyna takiej, no, śledztwo ponadroczne, akt oskarżenia i tak dalej, jeśli to się nie ma skończyć wyrokiem. Także byłem na to przygotowany, ale przyjąłem to ze smutkiem. Ze smutkiem, bo to jest, myślę, bardzo ważny komunikat dla każdego Polaka, nie tylko dla mnie, za chwilę o tym więcej powiem. Z drugiej jednak strony jest to dla mnie, może to zabrzmi dziwnie, ale pewien przywilej. Ja jestem chrześcijaninem od czasów komunistycznych, nawróciłem się w 1986 roku, to już schyłek komuny. Wtedy się obawiałem, że będzie mnie tam czepiać SB, prokuratura czy sądy. Jakoś dzięki Bogu się to nie stało. A teraz rzekomo w wolnej Polsce. Nie tylko, że jestem ciągany gdzieś po przesłuchaniach, po sądach, ale dostaję wyrok skazujący. Myślę, że chrześcijanie, którzy mnie oglądają, znają świadectwo apostoła Pawła z listu do Filipian. To jest pierwszy rozdział, 29 werset. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Na tym poziomie, że państwo polskie będzie mnie karało za moje przekonania, za moje słowa. Tego jeszcze w życiu nie doświadczyłem i chyba żaden duchowny w Polsce nie został skazany za krytykę dogmatów innego kościoła. No, jak już Bóg wyznaczył mi rolę pierwszego, no to przyjmuję. Sędzia wysłał też jasny sygnał dla teraz tych, którzy krytykują Kościół rzymski, Kościół katolicki i krytykują władzę PiSu. Bardzo uważajcie na słowa, bo podzielicie mój los. Będą grona hejterów, którzy będą śledzić wasze wypowiedzi. Będzie prokuratura nadzorowana politycznie przez ministra sprawiedliwości Ziobrę. No i jak widzicie, będzie wyrok. To jest też bardzo dziwne, że sędzia w uzasadnieniu powiedział, że ta kara ma mnie skłonić do przemyślenia moich dogmatów. Rozumiem, że chodzi o moje przekonania chrześcijańskie, że mam je sobie przemyśleć. Ciekaw jestem, jak zareagują Polacy. Ciekaw jestem opinii mecenasa Hary i Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy rzeczywiście to jest zadanie sądu, żeby kształtować dogmaty wiary Polaków? I na koniec powiem, że to jest rzeczywiście dzień triumfu moich wrogów, którzy od lat zajmują się niszczeniem mojej osoby, mojej rodziny. Nawet mojego wnuka nazywają antychrystem. Ci sami, których tu sąd uznał za pokrzywdzonych przeze mnie. Niektórych z nich znam osobiście. Kiedyś byli w moim domu, głosiłem im Ewangelię. Mam nadzieję, że teraz widzą, jaką krzywdę nie tylko mnie wyrządzili, ale jaką krzywdę wyrządzili Polsce. Sami sobie nałożyli kaganiec, bo przecież to ograniczenie wolności także ich będzie dotyczyć. Mam nadzieję, że na jakąś pogłębioną refleksję, być może nawrócenie.
Dziękuję ci za ten komentarz na gorąco do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie. Panie mecenasie, mówię teraz do mecenasa Michała Hary z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to jest zadanie sądu, by kształtować dogmaty Polaków? Mówimy tutaj przede wszystkim o artykule 196 kodeksu karnego, czyli o obrazie uczuć religijnych.
Jak wspominałem już, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, nie będę się odnosił do konkretnej sprawy, do konkretnego wyroku, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Ja doskonale rozumiem, że jest to sprawa bardzo życiowo dotykająca, zwłaszcza pastora oczywiście. Natomiast nie jest stroną Rzecznika Praw Obywatelskich komentowanie poszczególnych indywidualnych wyroków w sprawach karnych, w szczególności wyroków nieprawomocnych. Także mogę tylko powiedzieć w zasadzie ogólnym, jak to jest po prostu w systemie prawnym. I oczywiście system prawa, a w szczególności artykuł 196, nie służy do tego, żeby komuś kształtować poglądy religijne, jego wyznanie, czy to, jakie dogmaty wierzy lub nie wierzy. Natomiast też nie, ten przepis nic takiego nie mówi, żeby miał kształtować. On po prostu penalizuje publiczne znieważanie uczuć religijnych innych osób poprzez albo, można powiedzieć, atak na przedmiot wiary, albo na miejsce przeznaczone do sprawowania kultu.
No właśnie, i o te uczucia religijne, o ich definicję zapytaliśmy profesora Krzysztofa Kiliana z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który napisał, wysłaną do sądu kontropinię do opinii biegłej dr Elżbiety Przybył-Sadowskiej z UJ-u, na podstawie której w głównej mierze pastor Chojecki został skazany. Prosimy teraz reżyserkę, jeżeli mamy ten wycinek, czyli profesor Kilian o artykule 196 kodeksu karnego o obrazie tak zwanych uczuć.
Z tego, co mi wiadomo na ten temat, w żadnej literaturze przedmiotu nie zostały uczucia religijne zdefiniowane. Jeśli nie zostały zdefiniowane, to trudno mówić o tym, co zostało urażone, czy też ewentualnie co urażone nie zostało. Istnieje dokładnie jedna definicja, czy dokładnie jedno określenie naszego Sądu Najwyższego, które definiuje uczucia religijne jako stan psychiczny. No i tutaj się zaczyna problem, bo pojawia się pytanie, w jaki sposób można obrazić cudze stany psychiczne. Stany psychiczne to są procesy fizykochemiczne, więc jeszcze lepiej, w jaki sposób możemy obrażać procesy fizykochemiczne. To jak ja mam nadciśnienie tętnicze, to też no, jakieś procesy fizykochemiczne zachodzą, prawda? I co, to też da się to obrazić, czy nie? Jak to jest? Może, no to podstawowa sprawa, prawda? Dlatego, że uważam, że mówienie o uczuciach religijnych, jeśli nie są dokładnie zdefiniowane, bo być może, że da się to zdefiniować, ja nie mówię. Ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi, no to wtedy w gruncie rzeczy każdego można o coś takiego oskarżyć, a to jest bardzo niebezpieczna procedura. Bo grozi to każdemu z nas.
No właśnie, czy można obrazić stan psychiczny? Panie mecenasie, czy chciałby się pan odnieść do tej opinii profesora Krzysztofa Kiliana?
Powiedzieć trzeba, że kodeks karny w wielu miejscach posługuje się właśnie takimi pojęciami ogólnymi, niedoprecyzowanymi i do orzecznictwa sądowego właśnie zostało przekazane to, żeby zaaplikować niejako ten ogólny termin do konkretnego stanu faktycznego. Jest co prawda w kodeksie karnym słowniczek, artykuł 115, który niektóre terminy definiuje, ale znaczna ich liczba jeszcze pozostaje właśnie taka, której definicja pozostaje do wypracowania w praktyce. Więc sam fakt tego, że nigdzie w kodeksie karnym czy w innej ustawie nie można znaleźć definicji uczuć religijnych, to jeszcze samo w sobie nie dyskwalifikuje tego przepisu.
No właśnie, to jest pytanie otwarte. Profesor Kilian mówi o tym, o tej definicji jako mętna kategoria. I rzeczywiście tutaj już do poszczególnych sędziów, no, można powiedzieć, do ich decyzji pozostaje, czy ktoś obraził te uczucia, czy nie. No tutaj pytanie jest, czym dokładnie są te uczucia.
Jeśli mogę się wtrącić, te osoby, które twierdzą, że uraziłem ich uczucia religijne, no, prezentują następujący poziom. Oto wpis jednego z tych, który złożył doniesienie na mnie, że obraziłem jego uczucia religijne, napisał mniej więcej tak, że oni, czyli my, ja, głosili mi Ewangelię, ale ja wybrałem grzech. Będę oglądał pornografię, czy jakoś tak, nie wiem, czy dobrze zacytowałem?
Tak, to jest wpis jednego z tak zwanych pokrzywdzonych, czy oskarżycieli posiłkowych. I na ten temat też się wypowiadał profesor Kilian. Czy można być obrażonym przez kogoś, obrażonym uczucia religijne, jeżeli się wchodzi na kanał protestancki, czy do kościoła protestanckiego, ale o tym za chwilę.
Ale jeszcze chciałem jedną, żeby to nie było, no, że jeden może się jakoś wyrodził. Poproszę z dzisiejszej rozprawy jedną z kolei pań, która też uważa, że pokrzywdziłem ją, obrażając jej uczucia religijne, podeszła do naszej ekipy i przedstawiła, co następuje.
Z pasożytów kilkadziesiąt osób. Żadna dorosła osoba nie pracuje. A ten wasz mecenasik do pracy każe uczciwym ludziom iść, pasożytów.
To jest pani Elżbieta Kowalska, jedna z pokrzywdzonych.
Ona w sądzie, w majestacie prawa nazwała nas pasożytami. I to można, a krytykować Kościoła katolickiego i jego dogmatów nie można.
Proszę teraz o komentarz do wyroku mecenasa Andrzeja Turczyna, czyli obrońcę pastora Pawła Chojeckiego, i zaraz przejdziemy do dalszej dyskusji.
Nie ma dzisiaj dnia jakiegoś takiego triumfu, zadowolenia. Jest dzień raczej jakiejś zadumy związanej z treścią tego wyroku. Osobiście się z tym wyrokiem nie zgadzam. Jestem zawiedziony, jest mi, że tak powiem, przykro, smutno. Nie uważam, żeby jakby... Znaczy myślę, że będzie ciąg dalszy tej sprawy. Natomiast osobiście to powiem, że no, ponieważ wydaje mi się, że ją dosyć dużo napracowałem przy tej sprawie, a po wysłuchaniu ustnych motywów, którymi uzasadniał tak wstępnie wyrok sędzia sprawozdawca, no to z takim zawodem też jakby taki zawiedziony jestem, że pan sędzia w żaden sposób nie odniósł się do tej ciężkiej pracy, do tych argumentów, które zaprezentowałem w swoich, podkreślam, 54 pismach złożonych do sprawy, a ograniczył się pan sędzia, no tak, w dużej mierze do powtórzenia zarzutów, czy tam powtórzenia tez wynikających z aktu oskarżenia.
Chciałam teraz zapytać byłego księdza Jerzego, jak pan przyjął ten wyrok skazujący ograniczenie wolności dla pastora Chojeckiego, między innymi właśnie za obrażenie uczuć religijnych katolików. Przypomnę, wyrok jest nieprawomocny.
Kiedy śledziłem przebieg tego procesu,
z jednej strony zauważyłem miałką, albo jak tutaj wyraził to wcześniej profesor, mętną materię oskarżycieli, oskarżycieli posiłkowych, a w ślad za tym prokuratury, a z drugiej strony widziałem przygniatającą wręcz, no bardzo mocne w każdym bądź razie argumenty, jak to wyraził mecenas Andrzej Turczyn, 54 pisma skierowane do sądu, a więc bardzo mocny materiał strony obrony pastora Chojeckiego. No to pokazuje tą dysproporcję. Miałem nadzieję wcześniej, obserwując ten proces, że zarzuty zostaną oddalone i pastor zostanie uniewinniony. Natomiast wczoraj czy przedwczoraj, kiedy sobie na chłodno przeanalizowałem całokształt sytuacji w Polsce w połączeniu z tym procesem, no to przewidziałem wyrok tego sądu, muszę powiedzieć. Podzieliłem się z tym żoną dzisiaj rano, że właśnie tego typu to będzie wyrok. Nie będzie twardego więzienia, natomiast sąd nie będzie w stanie wznieść się poza bieżącą politykę układu rządzącego i przyjmie taktykę nękania, próby sponiewierania czy też publicznego upokorzenia pastora. No, piłka jest w grze, nie jest skończona. Na razie tak to mi się jawi, niestety.
Rzeczywiście mecenas Turczyn już zapowiedział apelację od tego wyroku Sądu Okręgowego. Mam do ciebie pytanie, Mikołaj. Jak ty odebrałeś ten wyrok i dlaczego publicznie zdecydowałeś się wesprzeć pastora Pawła Chojeckiego?
No, wydaje mi się, że w interesie każdego człowieka jest walka o prawdę, nawet jeżeli mylimy się w jakiejś kwestii, to jeżeli nie będziemy mogli się spierać, to nigdy nie okaże się, kto ma rację. Ja zdecydowałem się wesprzeć pastora Pawła z takiego względu, że jutro, pojutrze, za miesiąc ta sprawa może dotyczyć każdego z nas i może nie chodzić tylko i wyłącznie o uczucia religijne, które, jak wcześniej wspomnieliśmy, bardzo trudno zdefiniować, ale może chodzić o każdą inną dziedzinę życia, bo dlaczego nie? Niech ktoś pokaże mi argument, który obali to, co mówię. Przecież może chodzić o działania artystów za miesiąc, może chodzić o wypowiedzi publiczne, niekoniecznie dotyczące religii. Także na takie rzeczy trzeba reagować i odwołując się jeszcze do mojego przedmówcy, ewidentnie widać, że nie gramy u siebie, bo tutaj taka sportowa metafora padła, nie gramy u siebie, widać, że argumenty strony oskarżającej są miałkie, nietrafione, są to argumenty bardzo, bardzo ogólne i ja osobiście dopatruję się tutaj złej woli, niczego innego. Liczyłem na to, że sędzia wykaże się odwagą, po prostu.
Panie mecenasie, tutaj mamy argumenty, że rzeczywiście artykuł 196, jak mówił profesor Kilian, to mętna kategoria, te uczucia religijne, a jednak Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej niedawnej opinii nie wnioskował o zniesienie tego artykułu, a tylko ograniczenie, żeby na przykład nie groziła kara pozbawienia wolności, czyli kara więzienia za przekroczenie tego artykułu. W tym przypadku, w przypadku pastora Chojeckiego, ten artykuł został wykorzystany, no można powiedzieć, do ograniczenia wolności słowa mniejszości wyznaniowej, a Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej opinii stwierdza, że ten artykuł jest właśnie, żeby bronić wolności mniejszości wyznaniowej. Jak pan to wytłumaczy?
Zgadza się. Rzecznik Praw Obywatelskich postulował z jednej strony, żeby nie groziła kara pozbawienia wolności, czyli kara więzienia za naruszenie tego przepisu, a z drugiej strony, żeby zmienić w ogóle tryb ścigania tego przestępstwa, żeby nie było to przestępstwo publiczno-skargowe, tak jak jest teraz, kiedy po prostu prokurator może sam z urzędu wszcząć postępowanie karne, ale żeby było to przestępstwo wnioskowe, czyli że zanim sprawa wejdzie w ten etap prokuratorski, można powiedzieć, żeby musiał być jakiś wniosek osoby, która faktycznie była pokrzywdzona tym, że zostały naruszone jej uczucia religijne. I w takim kształcie ten przepis w ocenie rzecznika mógłby dalej obowiązywać. Jeśli chodzi o kwestię ochrony uczuć, czy to mniejszości, czy większości, pamiętać należy zawsze, że każdy przepis należy stosować w kontekście przepisów konstytucji i zasad, które z niej wynikają. W przypadku takich przestępstw, zwłaszcza jak obraza uczuć religijnych, znieważenie, zwłaszcza jeśli, czy zniesławienie, zwłaszcza jeśli dotyczy osób publicznych, czy urzędów państwowych, musi sąd przeprowadzić tego typu ważenie dóbr, jak to się mówi. Z jednej strony na szali kładzie właśnie ochronę godności, uczuć tych osób, które są znieważane czy obrażane, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z wolnością słowa i koniecznością jej ochrony w demokratycznym państwie. To wprost wynika z konstytucji. Artykuł 31 ustęp 3 mówi, że konstytucyjne prawa i wolności mogą być ograniczane, w tym na przykład właśnie prawo do wolności słowa, do wolności wypowiedzi, ale musi to być czynione w sposób proporcjonalny, czyli właśnie z uwzględnieniem wszystkich innych okoliczności, tak żeby to, ta wolność, to prawo nie było naruszane, nie było ograniczane w sposób nadmierny. I taka jest rola sądu w każdej indywidualnej sprawie, żeby to ważenie dóbr, tą ocenę proporcjonalności przeprowadzić.
Samo te proporcje, panie mecenasie. Kościół katolicki w Polsce jest kościołem większościowym. Niekiedy się mówi o 90%, teraz troszkę mniej. Kościół Nowego Przymierza liczy tam kilkuset członków. No to takie mamy proporcje. Ile wśród tych procesów o obrazę uczuć religijnych jest skarg, powiedzmy, kościołów mniejszościowych, a ile, jaki procent to są skargi katolickich wyznawców?
Nie posiadam takiej informacji. Naprawdę trudno byłoby chyba ustalić nawet przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bo oczywiście można by zapytać, ile w ogóle było procesów związanych z oskarżeniem z artykułu 196 i ile było wyroków, ile było może i tak dalej, ale trudno będzie przeprowadzić rozbicie takie, kto i przedstawiciel jakiego wyznania w tym momencie był pokrzywdzony. Więc wydaje mi się, że tego typu szczegółowe badania wymagały bardzo długich i żmudnych po prostu badań aktowych, żeby sprawdzić wszystkie poszczególne sprawy, na przykład w danym roku, które z tego przepisu się toczyły.
Że wedle mojej wiedzy nie słyszałem o żadnym protestancie, buddyście, którego uczucia religijne zostały urażone. A wszystkie procesy, o których słyszałem, to są właśnie prowadzone przez katolików i przez biegłych katolickich, przez prokuratorów katolickich, przez sędziów katolickich zwykle. Stąd, tak myślę, że z tą zasadą proporcjonalności nie jest najlepiej. To właśnie słabsi są dyskryminowani, a nie chronieni przez ten paragraf. A jeszcze pokażę panu mecenasowi inny przykład. Oto w mojej sprawie kluczowa okazała się opinia, którą zamówiła za państwowe pieniądze prokuratura u pani doktor Przybył-Sadowskiej. My już z własnej woli, nie korzystając z pieniędzy podatnika, przedstawiliśmy 4 inne opinie profesorów. Profesora Jotkowskiego, doktor Sosnowskiej, profesora Bartosia, profesora Kiliana. Moglibyśmy więcej. Sąd nie uwzględnił żadnej z tych opinii, nie powołał żadnego z tych przez nas wnioskowanych biegłych na świadka. Czy uważa pan mecenas, że to jest ta zasada proporcjonalności i ochrony właśnie mniejszości wyznaniowych w Polsce?
Ponownie, nie moją rolą jest oceniać zachowanie sądu w tej sprawie. Sąd najwyraźniej uznał, że ta opinia jest dla niego wystarczająca. No i taka jest rola sądu. Zanim sprawa nie zostanie zakończona prawomocnie, Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle nie może w sprawy karne ingerować. Takie są po prostu prawnie uregulowane kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście w sytuacjach, kiedy sąd nie posiada pewnych informacji specjalnych, na przykład takich, jak mogą dotyczyć tego, co dokładnie jest przedmiotem czci religijnym w danym wyznaniu, musi się oczywiście posiłkować opinią biegłego. Tak samo w każdej innej sprawie, kiedy można, na przykład sprawa wypadku samochodowego, kiedy musi być powołany biegły, żeby ocenił prędkość tego samochodu, czy na przykład w wypadku postrzelenia kąt, z którego pocisk trafił poszkodowanego. Jest to całkowicie, powołanie biegłego przez sąd jest całkowicie normalnym tutaj elementem postępowania karnego. Oczywiście prawem strony, i to na pewno obrońca pastora też wielokrotnie wskazywał, jest wnioskowanie, aby powołano innych biegłych, nawet przedstawienie właśnie propozycji takich biegłych. Natomiast to, na jakich przesłankach sąd się oparł, żeby tego wniosku nie uwzględniać, to już ponownie chcę to nie sądzić, żeby tak powiedzieć.
Rzeczywiście profesor Tadeusz Bartoś, którego kontropinia do opinii biegłej została wysłana do sądu, pisał w opinii między innymi takie słowa, że nie można obrazić uczuć. Można obrazić osobę, ale uczuć nie można i nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne jako oddzielna kategoria. Proszę teraz wypowiedź redaktor Elizy Michalik z Onetu. Jeśli pastor zostanie skazany, wszyscy będziemy musieli siedzieć cicho. Prosimy bardzo i wracamy za moment.
Na pewno, jeżeli zapadnie surowa kara w stosunku do kilku osób, w tym do pastora Chojeckiego, to wszyscy możemy się spodziewać. Każdy internauta, który coś napisze na Facebooku, na Twitterze, gdziekolwiek, może się spodziewać, że państwo go dopadnie, no bo to jest Orwell, rok 1984, policja myśli. Skończy się tym, że wszyscy na wszelki wypadek będziemy siedzieć cicho.
Chciałam ciebie zapytać, Mikołaj, jesteś raperem, ale również jesteś filozofem. Jak ty odnosisz się do wolności słowa w kontekście procesu pastora?
Wydaje mi się, że każdy człowiek powinien mówić to, co myśli, myśleć, co mówi i brać za to odpowiedzialność, ale to jest jakby powinno wyrastać po części z wychowania, powinno wyrastać po części z obcowania z różnymi z innymi poglądami. Jest to jak najbardziej normalne. Uważam, że każdy powinien mieć prawo do mówienia tego, co chce i w jaki sposób chce i zostanie skarcony w społeczeństwie, że tak powiem. Nie potrzeba nam do tego organów ścigania, ani nie potrzeba nam specjalistów, ani biegłych od tego, jak wyglądają, bądź nie wyglądają, czym są, bądź czym nie są uczucia religijne. Taka autocenzura martwi mnie, to jest straszne, to jest przerażające tak naprawdę. To jest rzecz tak absurdalna, że ja myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, naprawdę. Robiąc sądy uliczne od jakiegoś czasu, ludzie zadają mi jedno pytanie. Młodzi ludzie, czy temat nie będzie kontrowersyjny? Dochodzi do tego, że boją się wypowiedzieć publicznie, żeby nie wiem, nie zbłaźnić się może nawet nie, ale żeby nie zostać podciągniętym do odpowiedzialności. To jest bardzo zły kierunek. Jeżeli nie będziemy mogli formułować myśli, jeżeli ktoś będzie strażnikiem tych myśli, a już najgorzej, jeżeli będzie jakiś specjalista od myśli, biegły powoływany, który będzie dobry i będzie biegły, który jest zły, no to ja bym zadał pani biegłej, nie pamiętam imienia, przepraszam, ale
profesor Elżbieta Przybył-Sadowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pani profesor, ja takie mam pytanie. Pani musi mieć jakąś niesamowitą wiedzę z jakiegoś niesamowitego źródła, bardzo obiektywną, skoro jest pani tak cenionym biegłym i tak wiarygodnym biegłym. Ja bardzo bym chciał to źródło poznać, jeżeli pani by mogła podzielić się ze mną. To jestem, proszę pisać.
No właśnie, profesor Przybył-Sadowska nie jest specjalistką od języka, jest specjalistką w zakresie religioznawstwa, a wypowiadała się o intencjach pastora Pawła Chojeckiego i o języku pastora Pawła Chojeckiego w swojej opinii, a także w zeznaniach przed sądem powiedziała, że nie sama merytoryczna treść wypowiedzi pastora wypełnia znamiona czynu zabronionego, ale właśnie język, forma. No i tu przypomnijmy, ta profesor nie jest biegłą w dziedzinie języka. Chciałam teraz jeszcze pokazać państwu...
Tylko jeszcze jedno zdanie, bo rzeczywiście biegła powiedziała, że ja mogę myśleć w ten sposób, jak myślę, tylko sposób, w jaki wyrażam, jest niedopuszczalny. Ale sąd w swym orzeczeniu poszedł dalej. Przecież sąd mówi, że ja nie słowa swoje mam przemyśleć, tylko sąd nakazuje mi, żebym przemyślał dogmaty. Żebym przemyślał swoje dogmaty. To sąd wprost powiedział, że to ten wyrok, ta kara ma mnie skłonić do przemyślenia swoich dogmatów. To jest ogromna różnica.
Mamy jeszcze fragment wypowiedzi sędziego podczas czytania tego ustnego uzasadnienia wyroku. Prosimy bardzo, jeżeli reżyserka może pokazać nam ten fragment.
Kara ograniczenia wolności będzie tą karą, która pozwoli uzmysłowić oskarżonemu,
dotychczasowe swoje postępowanie i pozwoli na przemyślenie sposobu przedstawiania swoich dogmatów, tak aby rzeczywiście nie dotykały one czy wrażliwości osób, do których się w tych wypowiedziach zwraca.
A teraz proszę fragment wypowiedzi mecenasa Andrzeja Turczyna, obrońcy pastora Chojeckiego, odnośnie właśnie tego ustnego uzasadnienia wyroku.
Nie jest to koniec, jest to etap postępowania. Został wydany wyrok przez sąd pierwszej instancji. Od tego wyroku przysługuje apelacja. Apelacja po wysłuchaniu uzasadnienia ustnego na pewno będzie złożona. Wyrok czy uzasadnienie ma taki cel, żeby przekonać do racji, którymi się posługuje sąd w momencie wydawania wyroku. Zdarza się tak, że takie motywy wyroku przekonują. Nawet osoby, które są stawiane pod zarzut, są oskarżane. Czasami jest tak, że sędzia jak uzasadni, no to nie zgadzam się, ale rzeczywiście przekonuje. Natomiast mnie pan sędzia w ogóle nie przekonał. Myślę, że to motywy wyroku mnie przekonały do tego, że bezwzględnie w tej sprawie trzeba złożyć apelację. Ta sprawa musi być rozpatrzona jeszcze przez inny skład sądu, inny sąd wyższej instancji.
I mamy już wasze komentarze. Kicek: wierzę, że sąd wyższej instancji uchyli ten skandaliczny wyrok. Może zagranica. Moje zaufanie do obecnego państwa polskiego legło w gruzach. Wstyd mi, że byłem pisiorem i moherem. Przepraszam, pastor Pawłowski, czy chciałbyś się odnieść do tego komentarza?
Tak, to jest właśnie największa szkoda z powodu tego wyroku. Nawet jeśli on zostanie uchylony w wyższej instancji, to jednak on już poszedł w świat. Ja zostałem upokorzony, ja zostałem napiętnowany przed całą Polską. To tego się nie cofnie, nawet jeśli następny sąd tam zmieni ten wyrok. I największym tu poszkodowanym są Polacy, nie ja. To nasza wolność i nasze państwo zostało zhańbione.
Zdzisław Solecki: czy Polacy mają obowiązek oglądania internetu? A jeśli coś lub ktoś mnie denerwuje, mam zawsze możliwość wyłączenia danego produktu na internecie. Mam pytanie do mecenasa Hary z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy jeżeli ktoś mówi, że będzie zbierał haki na drugiego człowieka, będzie specjalnie oglądał jego kazania w jego kościele, żeby zebrać na niego haki i złożyć donos do prokuratury o rzekome obrażenie jego uczuć religijnych, czy to wyczerpuje znamiona przestępstwa?
Jest przestępstwo prowokacji, czyli takie działanie, które ma właśnie sprowokować inną osobę do określonego zachowania w tym celu, żeby przeciwko niej skierować postępowanie karne. Także tak, jest właśnie takie przestępstwo. Już patrzę dokładnie, który to jest przepis. Teraz nie znajdę i nie chcę marnować czasu też na szukanie, ale jest taki czyn zabronione. Natomiast myślę, że warto jeszcze się odnieść przez chwilę do tematu, który przed chwilą rozmawialiśmy, a mianowicie właśnie to rozróżnienie, o którym pani redaktor wspomniała, które wynika z opinii biegłego i to, na co też sędzia w ustnych motywach wspomniał w tym materiale, który został wyemitowany. Właśnie ta różnica pomiędzy tym, czym jest posiadanie poglądów, czy pewnych dogmatów wiary, czym jest głoszenie ich, czym jest krytykowanie innych, konkurencyjnych być może poglądów, a czym innym jest forma wyrażania właśnie tego sprzeciwu lub krytyki. I chyba to jest najbardziej kluczowe w właściwym rozkodowaniu zakresu normy z artykułu 196 kodeksu karnego, bo nie sama krytyka, czy nawet mocna niezgoda z podstawami czy zasadami innej wiary jest penalizowana, ale właśnie działanie, które ze względu na swoją formę ma charakter poniżający, znieważający, lżący, można powiedzieć, wyznawców tej innej religii. To jest kluczowe, żeby w każdej sprawie, która się toczy z tego przepisu, właśnie stąd mógł dokonać tego rozróżnienia, żeby był świadomy, że należy go dokonać, żeby odróżnić właśnie merytoryczną niejako treść wypowiadanych słów od formy, która została im nadana.
Mecenasie, czy o formie słów nie powinni dyskutować biegli z dziedziny, powiedzmy, językoznawstwa, medioznawstwa, czy jeśli chodzi o pastora, no to ci, którzy są od głoszenia kazań, eksperci z homiletyki, a nie pani, która nie ma o tym zielonego pojęcia. A tylko jej opinia została przez sąd przyjęta jako wiążąca.
Ponownie, nie znam akt sprawy niestety. Nie wiem, dlaczego akurat ta pani profesor została powołana w charakterze biegłego. Biegłym w sprawie może być osoba, o której wiadomo, że ma informacje specjalne, których sądowi brakuje. Tak mówi przepis kodeksu postępowania karnego. Natomiast nie da się ukryć, że system w ogóle funkcjonowania biegłych, zwłaszcza w postępowaniu karnym, ale w ogóle w każdym postępowaniu sądowym w Polsce, no, ma pewne mankamenty, na które Rzecznik Praw Obywatelskich zresztą już od wielu lat zwraca uwagę. Mamy niemalże szczątkowe przepisy, które regulują ich sytuację procesową w kodeksie postępowania karnego, a to, co naprawdę by się polskiemu systemowi prawa karnego i w ogóle procesowego w ogólności przydało, to odrębna ustawa. Ustawa o biegłych sądowych, która by regulowała, jaki jest zakres działania biegłego, jakie są jego prawa i obowiązki, jak zostaje się biegłym, jak można utracić ten status i żeby to wszystko zostało dobrze, precyzyjnie i rzetelnie uregulowane. Tak na przykład, jak mamy ustawę o tłumaczu przysięgi, która obowiązuje z powodzeniem od 2005 roku, która w sposób ustrukturyzowany uregulowała właśnie sytuację tłumaczy przysięgłych, która wcześniej była bardzo analogiczna jak sytuacja biegłego. Każdy niemalże mógł pójść do prezesa sądu wojewódzkiego, czy później prezesa sądu okręgowego, stwierdzi, że zna język i niemalże automatycznie zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. I od 2005 roku mamy ustawę, która reguluje, jakie warunki musi spełnić taki kandydat tłumacza, jakie egzaminy musi zdać, jakimi wymaganiami formalnymi musi się móc też pochwalić, żeby tym tłumaczem przysięgłym został. I coś podobnego bardzo by się przydało mieć do biegłych sądowych z innych dziedzin.
Oczywiście tu zgoda. Myśmy przedstawili klasy, można powiedzieć, nawet międzynarodowej profesorów. Niestety sąd nie wziął tego pod uwagę, ale to zostawmy, bo zaciekawiło mnie to, co pan mecenas powiedział o tym przestępstwie tego podżegania, czy tego
prowokacji,
tego szukania haków. Odbiegając od mojego procesu, jaka powinna być według pańskiej wiedzy, panie mecenasie, praktyka sądu, gdy w sytuacji, kiedy ktoś jest oskarżony o obrazę uczuć religijnych, a na sali sądowej przedstawione są dowody, że ten, że tak powiem, którego uczucia zostały obrażone, w rzeczywistości dokonywał tego przestępstwa, o którym pan mecenas powiedział. Jak sąd powinien zareagować na powzięcie wiedzy o przestępstwie właśnie takim celowym, szukaniu haków, prowokowania, hejtu?
Już mówię dokładnie. To jest, w międzyczasie znalazłem, jest artykuł 24 kodeksu karnego, który mówi, że za podżeganie odpowiada ten, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia tego czynu zabronionego. Czyli ten podżegacz odpowiada jak prowokator, czyli tak samo de facto jak faktyczny sprawca czynu zabronionego. Czy to sąd, czy prokuratora, czy jakikolwiek inny organ państwowy, jeśli poweźmie, chociażby na przykład w toku postępowania, wiadomość o tym, że zostało popełnione przestępstwo, ma ustawowy obowiązek zawiadomić o tym odpowiednie organy ścigania.
Na przykład taki paragraf, jak ktoś mówi, że on z zemsty doniesie na przykład na tego pastora, bo go nie lubi i powie, że to, co ten pastor powiedział, to uraziło jego uczucia religijne. Pastor czy jakiś inny chrześcijanin, czy to też podlega penalizacji, jeśli się udowodni, że to z zemsty to doniesienie zostało złożone?
To, z jakiego powodu zostało doniesienie złożone, to trochę jest kwestią drugorzędną. Bo jeśli zostało popełnione przestępstwo, to to, czy ktoś na przykład doniósł, że zostało popełnione dlatego, że ma takie głębokie poczucie sprawiedliwości wewnętrznej, czy na przykład dlatego właśnie, że się chce odegrać na sprawcy, no już ma mniejsze znaczenie, bo tutaj i organy ścigania, czyli prokuratora w danym przypadku, i sąd muszą ocenić, czy faktycznie do tego przestępstwa doszło, doszło, czy nie. No a jeśli doszło, no to odpowiednią karę za takie przestępstwo wymierzyć. Ale jeśli właśnie było to nakłanianie do popełnienia tego przestępstwa, czy niejako takie podsuwanie tej osobie właśnie do tego, żeby to przestępstwo popełniło, no to właśnie ten podżegacz też będzie odpowiedzialności karnej za to samo przestępstwo podlegał.
Coś tu nie rozumiem, bo kiedy powiemy tę formułę, którą pan mecenas przedstawił do wszystkich przestępstw, no to jest to dość oczywiste, że samo przestępstwo, na przykład ktoś ukradł, no i to, czy ktoś na niego doniósł zemsty, czy nie z zemsty, no to tam nieważne, no bo ważne, że ukradł i trzeba go tam za to, za kradzież ukarać. Ale kiedy mamy do czynienia z tą materią delikatną obrazy uczuć religijnych, jeśli ktoś z zemsty chce na kogoś donieść, że obraził jego uczucia religijne, co jest nieprawdą, on nawet sam mówi, że to zemsty robi. Jak w tym momencie wymiar sprawiedliwości ma się zachować?
Jeśli w ogóle nie doszło do obrazu uczuć religijnych, no to w ogóle nie ma przestępstwa, bo to jest kluczowe w tym przepisie. Jeśli nawet doszło do publicznego znieważenia przedmiotu wiary, ale niczyje uczucia religijne nie zostały w związku z tym obrażone, no to przestępstwa w ogóle nie ma. Bo nie są spełnione przesłanki, o których mówi artykuł 196.
No to rozumiem, że taką wiedzę to i prokuratura lubelska i sąd posiada, to co pan mówi, pan mecenas. Tak, przepraszam za sarkazm.
Jest to coś, co prokuratura i sąd w każdej indywidualnej sprawie powinny ustalić, tak.
Dziękuję.
Mam pytanie teraz do byłego księdza Jerzego. Jak ten wyrok wpływa na pana? Pan również mówi kazania. Czy po tym wyroku będzie się pan bardziej obawiać, że ktoś na pana doniesie, że wykorzysta prokuraturę rządową do tego, żeby pana uciszyć?
No wie pani, podobnie troszkę jak pastor Paweł Chojecki, mam przeszłość, jeszcze funkcjonowałem przecież jako ksiądz katolicki. Pod koniec lat 80. głosiłem kazania, które również odnosiły się do spraw społecznych i politycznych. I już może nie groziły mi takie ostre konsekwencje, chociaż straszono mnie jeszcze w 87 roku: uważaj, bo będziesz jak drugi popiełuszko. To dosłownie osoby życzliwe zwracały mi uwagę. Wówczas musiałem rozstrzygnąć, czy poddam się zastraszeniu, czy też pozostanę wierny swoim przekonaniom i wewnętrznej wolności. Wybrałem to drugie rozwiązanie dla mnie i ono do dzisiejszego dnia funkcjonuje. Czuję się jako człowiek wolny, który wolność otrzymał nie od żadnej władzy ludzkiej, ale od samego Boga, bo tak jesteśmy stworzeni jako między innymi istoty wolne. Natomiast sam wyrok jest dla mnie smutny, bo to, co zaznaczył pastor Paweł, on oznacza nic dobrego dla Polaków, dla wolności, generalnie dla atmosfery wolności w Polsce, a zwłaszcza dla wolności słowa i dla wolności przekonań. To nie wróży nic dobrego. Jest to próba zastraszenia. Niewątpliwie to jest pójście w kierunku wizji orwellowskiej rok 1984, w kierunku zniewolenia i dokontrolowania nie tylko słów, ale przy dzisiejszej technice jest to całkiem realne, nawet myśli.
No właśnie, mówimy o obrazie uczuć religijnych, ale profesor Bartosz w swojej opinii napisał na przykład, że w nauce katolickiej nie istnieje i nie może istnieć sformułowanie uczucia religijne. W doktrynie katolickiej nie ma mowy o uczuciach religijnych. Rzeczywiście nigdzie w katechizmie, a przede wszystkim w Biblii, w Piśmie Świętym nie ma definicji uczuć religijnych. Postacie na kartach Biblii też miały, można powiedzieć, procesy. Nieprzyjemności, procesy, skazania. I tutaj pytanie chciałam skierować do przedstawiciela młodego pokolenia, do Mikołaja Miksera Mądrzyka. Ty jesteś artystą i również w swoich tekstach poruszasz tematy czy właśnie duchowości, czy także społeczne, można powiedzieć po części polityczne. Czy ten wyrok wpływa na twoją odwagę w formułowaniu, czy ostrych sformułowań, zdecydowanych sformułowań?
Wpływa na moją odwagę w taki sposób, że jeszcze dosadniej, jeszcze bardziej chcę być aktywny na tym polu i mówić ludziom, że prawda istnieje, że warto o nią walczyć i że poglądy należy formułować i że nie można się obracać na innych i myśleć, co ktoś pomyśli. Jeżeli jesteśmy kulturalni i wykładamy prawdę, swoje przekonania, jeżeli mówię, że wierzę Chrystusowi, to liczę się z tym, że może 200 osób, nie wiem, zlinczuje mnie za to, ale czym innym jest mówić, a czym innym jest nakłaniać kogoś, czym innym jest obrażać kogoś, to są zupełnie różne rzeczy, także jestem zmotywowany jeszcze bardziej, bo nie można po pierwsze dać się zastraszyć, po drugie jesteśmy wszyscy przykładem dla ludzi, którzy jeszcze teraz siedzą, gdzieś oglądają, może ten program, zastanawiają się, może coś słyszeli i są niezdecydowani, nie mają takiej odwagi, nie mają takiej ochoty, dlatego tak, jestem podwójnie zmotywowany, żeby w tekstach motywować ludzi młodych do krytycznego myślenia i wyrażania swoich poglądów odważnie.
Jeśli mogę, pytanie jeszcze do mecenasa Hary o kontekst międzynarodowy, bo to chyba jest pierwszy w historii Polski przypadek skazania pastora za krytykę innego kościoła. Tutaj już nawet sąd w Lublinie otrzymał ponad 400 maili jednego dnia, jednej nocy, tak przynajmniej pan sędzia powiedział, od zwolenników takiej antykomunistycznej organizacji John Birch Society w Stanach Zjednoczonych. Także to jest, myślę, dopiero początek tego szoku, że w Polsce, która chce być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, która chce należeć do cywilizacji zachodniej, za słowa ludzi się skazuje w sądach. Jak pan ocenia kontekst międzynarodowy i ewentualne skutki tego wyroku?
Ja myślę, że to trochę za wcześnie jeszcze mówić o ewentualnych skutkach wyroku. Ja zdaję sobie sprawę, jak oczywiście pastor odbiera skazanie, ale ciągle pamiętać należy, że to jest wyrok nieprawomocny i w świetle prawa jest pastor człowiekiem niewinnym, bo dopiero prawomocne orzeczenie sądu skazujące przełamuje domniemanie niewinności. Także oczywiście, że osoby, które są, czy to ze względów zawodowych, czy po prostu zainteresowań osobistych, no, żywo właśnie zainteresowane kwestią wolności słowa, czy wolności wyrażania swojej religijności, są bardzo żywo, będą śledzić dalszy los tego procesu, ale myślę, że jeszcze o jakichś większych reperkusjach międzynarodowych, że mówić, jest trochę za wcześnie.
Dla tych, którzy nie znają sprawy pastora Chojeckiego, o co dokładnie jest oskarżony, na końcu tego programu pokażemy taki apel pastora Chojeckiego właśnie do polskich obywateli, ale również do dziennikarzy z omówieniem każdego z zarzutów. No tutaj ciekawostka na temat polskich mediów. Drodzy Państwo, jedynie Gazeta Wyborcza zgłosiła się do tej pory.
Na temat również.
I na temat, dobrze, już dwa media zgłosiły się do pastora Chojeckiego z prośbą o wywiad i rzeczywiście, no tutaj media, można powiedzieć, lewicowe czy liberalne, wydaje się, że bardziej rozumieją wolność słowa niż te media z prawej strony, z którymi my jako telewizja jesteśmy kojarzeni, ale tutaj...
Ciekawe, to powiem więcej, że przecież paradoks. Z tymi ludźmi z prawej strony łączą mnie naprawdę bliskie więzi, niektóre powiedzmy...
Byłeś zwolennikiem prezydenta Andrzeja Dudy, o którego znieważenie jesteś
powiedzmy, że byłem takim
oskarżony.
Bliskim społecznym współpracownikiem doradcy prezydenta Dudy, profesora Zybertowicza. Byłem też felietonistą na stronie niezależna.pl i osobiste kontakty ze środowiskiem Gazety Polskiej i tak dalej. Mógłbym to długo wymieniać. Ciekawe, że to środowisko milczy. To środowisko... Prosiłem osobiście profesora Zybertowicza, żeby wysłał taką opinię do sądu, właśnie poświadczającą moje zaangażowanie dla Polski. I to naprawdę wykraczające daleko poza średnią. Spotkało mnie milczenie. Ci ludzie u władzy już dzisiaj zapomnieli o swoich dawnych przyjaciołach, tych, którzy po ulicy się narażali w 2010 roku dla nich. Bardzo smutne.
apel do dziennikarzy. Drodzy Państwo, telefon pastora możemy podać, piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl. Odzywajcie się do nas, udzielimy Wam komentarza. A teraz jeszcze wypowiedź mecenasa Turczyna, obrońcy pastora Chojeckiego, na temat, że każdy z Polaków powinien usłyszeć to ustne uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie.
Chciałbym, żeby ustne motywy wyroku, żeby to ustne uzasadnienie wyroku, które zostało dzisiaj w Lublinie wydane, było publicznie dostępne. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z tym, co wstępnie powiedział sędzia sprawozdawca o tym, dlaczego skazuje Pawła Chojeckiego. Chciałbym z tego powodu, że ten wyrok, co do którego jest bardzo duże przecież zainteresowanie medialne, będzie miał wpływ na to, co można w Polsce mówić. Myślę, że Polacy powinni dowiedzieć się, że nadchodzą czasy, że nie będzie można mówić tego, co się myśli. Już od tej chwili to jestem przekonany, że to jest sprawa wielu osób, bo granice wolności wypowiedzi, które zarysował sąd w Lublinie, sąd pierwszej instancji, myślę, że przynajmniej moja taka ocena prawna jest, że są w istotnej mierze zawężone w stosunku do tego, co dotychczas można było wyczytać w orzecznictwie sądowym, nie tylko orzecznictwie sądów polskich, ale też orzecznictwie organów międzynarodowych. To bym tak ocenił, że sąd tutaj w istotnej mierze, moim zdaniem w istotnej mierze wskazał kierunek ograniczenia tego, co można mówić. No ja się z tym nie zgadzam, bo to jest moim zdaniem sytuacja niebezpieczna.
Jeśli chodzi o osobistości z polityki, które wypowiedziały się w tym...
Starzy przyjaciele zawiedli.
Sensie, tak, pastora Pawła Chojeckiego, poseł Lech Kołakowski, poseł niezrzeszony kiedyś, tak. Klub Prawa i Sprawiedliwości.
To jest nowa znajomość, to przy okazji właśnie tej zawieruchy, kiedy Jarosław Kaczyński wojnę tam futerkową rozpoczął. Od tego czasu mniej więcej utrzymuje kontakty z posłem Kołakowskim i on bez wahania, widząc ofertę naszej telewizji, napisał specjalne pismo do sądu, że to, co tu widzi, to jest bardzo wysokich lotów patriotyzm i absolutnie z różnych stron przychodzą ludzie i każdy może zaprezentować swoje poglądy bez żadnego obrażania. Także bardzo dziękuję posłowi Kołakowskiemu i jeszcze z polityków, nie, to jeszcze nie poseł, ale ważny polityk Platformy Obywatelskiej też
Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego, a także szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach również poparł pastora Pawła Chojeckiego. Czy mamy wypowiedź fragment? Jarosława Makowskiego, szefa Instytutu Obywatelskiego?
Niewątpliwie dzisiaj żyjemy w takiej atmosferze wzmożenia, że w zasadzie już wszystko, czy jakakolwiek krytyka, która jest kierowana wobec Kościoła, może być traktowana jako obraza uczuć religijnych. Dlatego też pojawiają się głosy inne, że być może należy w ogóle zrezygnować z tego artykułu, że on dzisiaj w XXI wieku jest rzeczywiście zbędny. Natomiast moim zdaniem to, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu, świadczy o jakości naszej debaty publicznej. To jest zasadniczy kłopot.
Informacja, że już na portalu Fakt możecie również przeczytać o procesie pastora Chojeckiego. Dobrze, że dziennikarze zaczynają pisać. Widać, że jak jest wyrok, no to dopiero są artykuły. Wcześniej ich nie było. Michael Lemański. Chojecki skazany, w cudzysłowie, za mówienie prawdy. Wspaniale. Czy moi rodzice i dziadkowie o taką wolną Polskę walczyli? Nie. Drodzy Państwo, ja poproszę jeszcze o ostatnie komentarze w tej sprawie. Może zacznijmy od byłego księdza Jerzego.
Mój komentarz. No, odniosę się tutaj do historii tej osobistej. Rzeczywiście ja muszę przyznać, że wyrastałem z tego środowiska katolicko-narodowego czy też patriotycznego. To przed seminarium, w trakcie seminarium, to oni kształtowali moją świadomość, moją tożsamość patriotyczną. Byłem związany później razem z nimi pod koniec lat 80., kiedy odradzała się Solidarność i powstawały komitety obywatelskie. Wówczas doświadczaliśmy w tym kręgu powiewu wolności. I muszę powiedzieć, że wówczas nikomu z tych ludzi, przynajmniej w moim otoczeniu, nie śniło się, że dożyjemy takich czasów, że ludzie właśnie z tego układu, z tego środowiska dzisiaj wprowadzają ograniczenia, no takie reżimowe, po których nie podobne do czasów komunistycznych, a momentami wydaje się gorsze, jeżeli tutaj chodzi dokładnie o wolność słowa i wyznania. To jest bardzo przykre, smutne. Ja osobiście muszę odciąć się od tych moich korzeni, ponieważ jest to kompletnie dla mnie obca rzeczywistość, z którą się nie zgadzam, pójście w tym kierunku ograniczania wolności.
Dziękuję serdecznie. Czy mecenas Hara, czy Mikołaj Mądrzyk, jeszcze ostatnie słowo w programie?
Mecenasie, śmiało.
Dziękuję. Ja zostawiłbym może z taką refleksją. Ani artykuł 196, ani 135, paragraf drugi, który mówi o znieważeniu prezydenta, nie są niczym nowym. Te przepisy od dekad obowiązują w polskim systemie prawnym. Wydaje mi się, że warto odróżnić to, jaka jest normatywna treść przepisów, jak one są skonstruowane, od tego, jak są w praktyce stosowane przez organy ścigania. Bo tutaj często może dojść do dużych rozbieżności. I chyba to jest kluczowe, żeby nie tak majstrować przy przepisach, które jak mówię, w danym dniu obowiązują od wielu dziesięcioleci. Z oboma przepisami zajmował się Trybunał Konstytucyjny i uznał, że oba są zgodne z Konstytucją. Może bardziej warto się właśnie przyjrzeć, jak one są stosowane w praktyce.
Dziękuję serdecznie. I Mikołaj Mądrzyk.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że zachęcam bardzo gorąco każdego sędziego do zajrzenia do Nowego Testamentu, do korzystania z sumienia, do przeanalizowania sprawy, ile tutaj ziemskiego życia jeszcze zostało, ile może zostać i co tak naprawdę jest ważne, żeby być odważnym w momentach, w których musimy podjąć decyzję kluczową dla drugiego człowieka, nie kierować się zyskiem, nie kierować się presją opinii publicznej, nie kierować się naciskami jakimiś w prokuraturze, nie kierować się korupcją, nie wiem, czym tam jeszcze, jakąś chęcią zachowania wizerunku czy twarzy, tylko po prostu wykazać się odwagą i z całych sił przejść w stronę prawdy. To jest najprostsze, co można powiedzieć, najbardziej skuteczne. Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Ja mimo wszystko jestem bardzo dobrej myśli i cieszę się, że dużo osób po wielokroć mogło usłyszeć na sali sądowej dobrą nowinę o darmowym zbawieniu.
Dziękuję ci serdecznie. I na koniec pastor Paweł Chojecki, ale jeszcze przed oddaniem ci głosu chcę przeczytać jeden komentarz. Renata Bachmura, nie mogę uwierzyć w ten wyrok. Łzy lecą mi po policzków. To, co usłyszałam, jest mi bardzo przykro. Jak wrócić do Polski, jeśli takie rzeczy się dzieją? To przedstawicielka Polonii.
Tak, no cóż mogę powiedzieć na koniec. No bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy byli ze mną przez ten czas. Mojej rodzinie, redakcji, także wam. Przecież ta akcja support pastor Chojecki, kilkaset osób, wiele maili. No to jest wspaniałe doświadczenie. Wiem, że idziemy w czarną noc, że to jest sygnał. Mordy w kubeł, mordy na kłódkę. A teraz jest pytanie, czy Polacy to wolni ludzie? Tylko tyle mam do powiedzenia.
Dziękujemy również Markowi Chłatkiemu Marze, kolejnemu raperowi, który także wysłał swoje wsparcie dla pastora do lubelskiego sądu. No na razie nie pomogło, drodzy państwo, ale Tak jak rozmawialiśmy z mecenasem Andrzejem Turczynem, obrońcą pastora Chojeckiego, będzie apelacja, to nie koniec walki i mamy nadzieję na sprawiedliwy wyrok.
No nie, to jest za mało. Mamy nadzieję na wolną Polskę. Tu nie chodzi o mnie.
Dziękuję wam serdecznie za tę dyskusję. Był z nami mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Były ksiądz Jerzy, dziękujemy również.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Raper, filozof Mikołaj Mikser Mądrzyk, dziękuję ci.
Dziękuję bardzo.
A także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
No, zapraszam na 18, żebyście państwo mogli usłyszeć, co lubelski sąd orzekł w sprawie zakresu wolności krytyki Kościoła Rzymskiego w sprawie wolności do krytyki władzy PiSu. Dziś o 18. Pełne uzasadnienie mojego wyroku.
Tak jak mówi pastor Chojecki, 18. Idź Pod Prąd, dogrywka, 19. serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a później 20.30 Studium Ewangelii Jana. Prosimy was o podawanie dalej notek, artykułów na idźpodprąd.pl. Tam najnowsze informacje po programie, tak jak mówiłam, apel pastora Chojeckiego do Polaków w sprawie procesu karnego, a później pomysł dziś pastora Chojeckiego, kiedy lepiej widać Boga, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękujemy serdecznie. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Tak, skrytykowałem sprzeczny z Biblią sakrament katolickiej mszy.
Winny. Obrazy uczuć religijnych katolików.
Tak, ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, prześladują moją rodzinę, zniszczyli mi samochód, a jednocześnie obnoszą się ze swoim katolicyzmem, nazwałem katolickimi mędami.
Winny. Znieważenia osób wyznania katolickiego.
Tak, powiedziałem, że prezydent Duda zachował się jak tchórz i zdrajca.
Winny znieważenia prezydenta.
Tak, powiedziałem, że niektórzy Polacy są gnidowaci.
Winny obrazy narodu polskiego.
I tak, jestem za rozprawieniem się z komunizmem w zbrodniczym reżimie Korei Północnej.
Winny nawoływania do wojny napastniczej.
Ale czy jako protestancki pastor, dziennikarz, redaktor naczelny internetowej telewizji Idź Pod Prąd, czy po prostu jako obywatel nie mogę wygłaszać swoich poglądów, swojego zdania? Czy to, że jestem w mniejszości, jeśli chodzi o wyznanie w Polsce, ogranicza mi prawo do krytyki większościowej religii katolickiej? Czy nie można oceniać prezydenta, na którego się głosowało, a który nie spełnił swoich obietnic? Gdzie się podziała wolność słowa i tolerancja, z których w XVI wieku byliśmy znani na całym świecie? Co się stało z naszą debatą publiczną, która w wiekach poprzednich słynęła z barwnego i odważnego języka, pobudzając cały naród do refleksji i rozwoju cywilizacyjnego? Dlaczego pozwoliliśmy jednej opcji politycznej lub jednemu wyznaniu dyktować nam, co mamy mówić i jak mamy myśleć? Dlaczego za poglądy rządowa prokuratura stawia przed sądem coraz więcej obywateli? Jak skończymy, drodzy państwo, jeśli nie powiemy stop zamykaniu w więzieniach za słowa? Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktorem naczelnym internetowej telewizji Idź Pod Prąd. I to jest moje stanowisko w sprawie procesu karnego, który toczy się przeciwko mnie w lubelskim sądzie okręgowym, w którym grozi mi 5 lat więzienia. ...28 maja odbędzie się kolejna rozprawa. Obawiam się, że może być ostatnią i że zostanę skazany. Większość z was mnie nie zna i nie do końca wiecie, jak zareagować na te informacje. Oczywiście rozumiem to. Proszę was tylko o jedną rzecz. Nie musicie mnie popierać, nie musicie się nawet ze mną zgadzać, ale podajcie dalej tę informację po to, by poinformować opinię publiczną, że za krytykę katolicyzmu na Kazaniu można pójść w Polsce do więzienia i że polska katolicka władza próbuje cenzurować protestanckiego pastora i dziennikarza. Niech ludzie sami wyrobią sobie zdanie na ten temat. Jako pastor i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd bronię wolności słowa wszystkich osób, także tych, z którymi się nie zgadzam. Jako Kościół i telewizja wstawiamy się m.in. za prześladowanymi przez komunistyczne Chiny Ujgurami czy wyznawcami Falun Gong. Wstawiałem się również za posłanką Shering Wielgus, która ma prawo krytykować swój Kościół, a także za Nergalem czy Jakubem Żulczykiem, którzy są oskarżeni odpowiednio za obrazę uczuć religijnych katolików i za znieważenie prezydenta Dudy. Uważam, że każdy, niezależnie od poglądów, ma prawo swobodnie je głosić. W imię starej maksymy. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale zrobię wszystko, byś mógł to robić. Zostałem oskarżony przez grupę hejterów i niestety prokuraturę o to, że w swoich kazaniach, a także programach publicystycznych i satyrycznych rzekomo obraziłem uczucia religijne katolików. W jaki sposób? Między innymi używając w kontekście katolickich sakramentów słowa pierd. Użyłem tego potocznego słowa nie w celu obrażania czegokolwiek czy kogokolwiek, ale w kontekście niebiblijnej praktyki pobierania przez księży opłat za sakramenty, a co za tym idzie za drogę do nieba. Protestanci od wieków używają ostrego języka, by pokazać, że katolicka msza jest sprzeczna ze Słowem Bożym. Ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy raz na zawsze, 2000 lat temu, i nie można powtarzać Jego ofiary podczas mszy. Wyżej wspomnianego słowa użyłem po to, by podkreślić, że formułki wypowiadane przez księży nad hostią są nieważne i nie są w stanie przemienić jej w Jezusa. Szokującego języka używam po to, by wstrząsnąć katolikami, by zrozumieli przekaz Jezusa o darmowym zbawieniu, nie z sakramentów, nie z uczynków, ale tylko i wyłącznie z wiary w Niego, jedynego Zbawiciela. A tym, których razi mój język, polecam fraszki ojca literatury polskiej, także protestanta Mikołaja Reja. Na przykład: baba, co pierdziała u krzcin. Czy: księdza, co wróbel osrał. A może Reja też warto by postawić przed sądem? Kolejny zarzut sformułowany wobec mnie przez lubelską prokuraturę to rzekome znieważenie osób wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez użycie sformułowania katolickie mędy. Absolutnie nie miałem na celu znieważenia kogokolwiek ze względu na to, że jest katolikiem. Nie mówiłem też o wszystkich katolikach. Wystarczy, aby pani prokurator Katarzyna Urban nie wyrywała moich słów z kontekstu, a zrozumiałaby, o co w nich chodzi. Oto zdanie w całości. Przecież nas nie obszczekują komunistyczne mędy. Nas jakie mędy obszczekują? Katolickie mędy. Nie chodzi więc ani o wszystkich katolików, ani o znieważenie kogoś z powodu jego katolicyzmu, ale o pokazanie motywacji ideowej naszych hejterów. W programie tłumaczę, że ataki na naszą telewizję nie pochodzą w większości od osób o otwartych przekonaniach lewicowych czy ateistycznych, ale od ludzi, którzy przedstawiają siebie jako gorliwych katolików, a jednocześnie dopuszczają się działań przestępczych. Wobec dwóch oskarżycieli posiłkowych w moim procesie, czyli autorów donosu na mnie do prokuratury, toczą się postępowania karne o nawoływanie do nienawiści. Te osoby od lat prześladują mnie, moją rodzinę i Kościół. Nie oszczędzili nawet mojego wnuka, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę mojego kościoła. Nawoływali do fizycznej przemocy wobec mnie. Prowadzą znieważające nas strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec nas. Udostępniają także mój adres domowy w sieci. Jeden z nich został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów. Ci właśnie hejterzy i prokuratura oskarżają mnie także o rzekome znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami zdrajca i tchórz. Pojawiają się one w reakcji na wystąpienie prezydenta Dudy podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku, kiedy prezydent nie powiedział otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, tylko użył eufemizmu państwo trzecie. Użyłem ich w szerszym kontekście przyjęcia tchórzliwej w mojej ocenie postawy Andrzeja Dudy wobec Rosji Władimira Putina. Określenia te nie mają więc na celu obrażenia prezydenta jako człowieka, a jedynie są ostrą krytyką jego działalności publicznej. Chcę przypomnieć w tym momencie jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo mocno angażowałem się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku, popierając go, nawołując do głosowania na niego i wiążąc z nim nadzieję na dobrą zmianę Polski. Niestety prezydent Duda nie zrealizował swoich obietnic i wyparł się części wartości, które głosił. Pomimo oburzenia z tego powodu, które wyrażałem w swojej działalności publicznej, potrafiłem go też chwalić za to, co zrobił dobrze, a w wyborach 2020 roku nie stanąłem przeciwko niemu, ale zadeklarowałem neutralność i nie poszedłem na wybory. Jednocześnie do telewizji Idź Pod Prąd zapraszałem również gości, którzy wzywali do głosowania na Dudę, co pokazuje, że celem mojej działalności publicystycznej absolutnie nie jest znieważanie prezydenta, a jedynie troska o to, by godnie sprawował swój urząd w wierności Polsce. Prokuratura ręka w rękę z hejterami oskarżyła mnie także o rzekome znieważenie narodu polskiego. Jest to dla mnie szczególnie przykre. Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Miłości do Polski i polskiego narodu nauczyła mnie przede wszystkim moja babcia Teodozja Chojecka z domu Lewkowicz, nauczycielka i organizatorka tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji. A jednym ze wzorów patriotyzmu był dla mnie mój dziadek, oficer batalionów chłopskich. Nigdy nie znieważyłem narodu polskiego. Narodu, który kocham i który poprzez moją działalność staram się promować na całym świecie. Określenie Polacy są gnidowaci pojawia się w moim pytaniu mającym na celu szukanie recepty na poprawę kondycji narodu polskiego. Nie ma w nim więc absolutnie intencji obrażania narodu polskiego, a jest to głos w dyskusji, jak uczynić go lepszym. Odnosi się do pewnego typu Polaków, którzy przebywając za granicą potrafią donosić na innego Polaka. Co ważne, wypowiadając te słowa, odpowiadam na pytania naszego rodaka z Polonii w Wielkiej Brytanii, które brzmiało: jak dotrzeć do Polonii na wyspach i im uzmysłowić, że my pomimo wszystko jesteśmy tu gośćmi i zawsze będziemy mniejszością, że możemy się gryźć między sobą, ale na lokalnym rynku powinniśmy współpracować dla dobra nas samych. Tymczasem większość skupia się na różnicach, donosach i innych świństwach. Dlaczego Polak Polakowi Polakiem? Na koniec czas na deser. Prokuratura i hejterzy oskarżyli mnie o nawoływanie i pochwalanie wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną. Na twarzach wielu z Państwa pojawia się zapewne w tym momencie uśmiech lub niedowierzanie. Jednak również ten zarzut nie jest ponurym żartem ani cytatem z procesu Franza Kafki, ale współczesną polską rzeczywistością. Cóż, w wyjaśnieniach przedstawionych sądowi oświadczyłem, że zarzut ten wskazuje na ogromną ignorancję prokuratury Zbigniewa Ziobry. Fakty są takie, że to komuniści koreańscy przy współdziałaniu komunistów chińskich i materialnym wsparciu sowieckiej Rosji zaatakowali Republikę Korei w 1950 roku. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała o wysłaniu sił międzynarodowych na Półwysep Koreański i w tej wojnie to komunistyczne Chiny zostały uznane przez ONZ za agresora i ONZ wezwało wszystkie państwa świata do udzielenia pomocy i wsparcia swoim działaniom w Korei przeciwko komunistom. po militarnym zaangażowaniu USA i śmierci Stalina zawarto rozejm 27 lipca 1953 roku, który trwa do dziś. Do dziś też stacjonują w Korei siły ONZ nadzorujące rozejm na granicy 38 równoleżnika. Nie można więc, po pierwsze, nawoływać do rozpoczęcia wojny, która trwa od ponad 70 lat. Rozejm jest tylko przerwaniem działań militarnych, a nie zakończeniem wojny. Po drugie, nie można uważać obrony przed ekspansją komunistycznych napastników za wojnę napastniczą. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o mojej sprawie, proszę kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Odpowiem też chętnie na Wasze pytania na temat szczegółów sprawy. Piszcie na kontakt@idspodprat.pl. I kiedy już zapoznacie się z moją sprawą, będę wdzięczny za wrzucenie do sieci zdjęcia z hashtagiem Support Pastor Chojecki. A dziennikarzy zapraszam na wywiad, którego chętnie Wam udzielę. Z całego serca dziękuję i pozdrawiam. Wyobraźcie sobie Jezioro Galilejskie, ono wygląda tak jak morze, że tam ledwo widać drugi brzeg. Rzeczywiście tam też pojawiają się bardzo poważne burze, prawie że sztormy, można tak powiedzieć, choć to tylko jezioro, szczególnie, że tamte łodzie przecież nie miały różnych tam dzisiejszych wygód, czyli woda wdzierała się przy dużej fali na pokład. I Jezus z uczniami wsiadają do takiej łodzi. Jest spokojny wieczór, wypływają w morze. Jezus kładzie się spać, oni tam, że tak powiem, nawigują, sterują, robią różne rzeczy. Ale po pewnym czasie zrywa się wichura i nadchodzi bardzo poważna burza. Fale zalewają całą łódź. Wiemy, jaka jest ta historia opisana w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział. Budzą Jezusa ze strachem, wołając: ratuj, bo giniemy. Jezus wstaje, gromi wiatr, gromi morze i nastała znowu wielka cisza. Czyli mamy dwie sceny, takie scenografie. Zachód słońca, lekka fala, przyjemna bryza. I potem na koniec znowu cisza, morze spokojne, nie ma wiatru. I straszna burza, sztorm, kiedy zalewa nasz statek. Oczywiście każdy z nas woli, kiedy jest taki spokój, cisza, nie ma niebezpieczeństw i tak dalej. Ale pytanie do ciebie i do mnie. Kiedy bardziej widać działanie Boga? Kiedy bardziej jesteś blisko Boga? Kiedy bardziej jesteś zdany na Boga, czyli doświadczasz tego, że Go potrzebujesz? Nie bójmy się burzy.
Czerwca 1920 roku dowodzona przez generała Edwarda Śmigłego Rydza III Armia Wojska Polskiego opuściła Kijów. Polacy wkroczyli do tego miasta 7 maja 1920 roku. Cel wyprawy kijowskiej przedstawił Józef Piłsudski w odezwie skierowanej do ludności ukraińskiej. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Ludności ziem tych czynię świadomym, że wojska polskie usuną z terenów przez naród ukraiński zamieszkałych obcych najeźdźców, przeciwko którym lud ukraiński powstał z orężem w ręku, broniąc swych sadyb przed gwałtem, rozbojem i grabieżą. Wojska polskie pozostaną na Ukrainie przez czas potrzebny po to, aby władzę na ziemiach tych mógł objąć prawny rząd ukraiński. Z chwilą, gdy rząd Narodowy Rzeczpospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży staną zbrojne zastępy ludu ukraińskiego zdolne ochronić kraj ten przed nowym najazdem, a wolny naród sam o losach swoich stanowić będzie mocen, żołnierz polski powróci w granice Rzeczpospolitej Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów. W następnych tygodniach okazało się, że dyrektoriat Semena Petlury nie ma poparcia miejscowej ludności. Nie był w stanie zorganizować swojej administracji ani znacząco powiększyć siły wojskowej. Wojska polskie zdobyły Kijów, ale nie zniszczyły operujących na Ukrainie bolszewickich armii, które otrzymawszy wzmocnienie przede wszystkim konną armię Budionnego, rozpoczęły kontrofensywę. 5 czerwca bolszewicy przełamali polski front pod Samchorodkiem i trzecia armia musiała wycofać się na zachód, aby uniknąć okrążenia. Bolszewicką ofensywę udało się odeprzeć pod Warszawą, ale próba budowy bloku państw narodowych sprzymierzonych z Polską, obejmującego obszar od Estonii ponad Dniestrze, nie powiodła się.